Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek przybył w piątek z trzydniową wizytą do Turcji. Papież odwiedza ten kraj w związku z niedzielną uroczystością patrona Patriarchatu Konstantynopola, świętego Andrzeja. W pierwszym dniu swojej podróży apostolskiej następca świętego Piotra spotkał się między innymi z przedstawicielami najwyższych władz Turcji. W skierowanym do nich przemówieniu papież potępił fundamentalizm religijny oraz przemoc i terror w sąsiednich krajach Syrii i Iraku. Mówił też, że rozwiązanie problemów nie jest możliwe wyłącznie przy użyciu środków militarnych.
Konieczne jest mocne wspólne zaangażowanie oparte na wzajemnym zaufaniu, które umożliwi trwały pokój i pozwoli, by wreszcie zasobów nie przeznaczano na zbrojenia, ale na prawdziwą walkę godną człowieka z głodem i chorobami, na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony stworzenia, by spieszyć na pomoc wielu formom ubóstwa i marginalizacji, których nie brakuje także we współczesnym świecie.
W przemówieniu wygłoszonym w tureckim Urzędzie do Spraw Religijnych papież Franciszek powiedział, że przywódcy religijni mają obowiązek potępić wszystkie przypadki gwałcenia godności i praw człowieka. Był to ostatni punkt pobytu ojca świętego Franciszka w Ankarze. Sobotę i niedzielę papież spędzi w Stambule. W Radiu Maryja informacje z kraju. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 7. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawda – Szanse i Zagrożenia. W dwudniowym spotkaniu biorą udział naukowcy z całego świata. Kongres tradycyjnie rozpoczął się uroczystą Eucharystią. Po niej głos zabrał ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Kongres tradycyjnie rozpoczął się uroczystą Eucharystią. Następnie głos zabrał ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor, założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Życzę wszystkim, by ten kongres pomógł każdemu z nas jeszcze bardziej zakorzenić się w prawdzie i żyć prawdą, i bronić prawdy.
W referacie inauguracyjnym ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, mówił, że Kościół posiada prawo i przywilej, ale także niezbywalny obowiązek służby prawdzie. Jak dodał, pociąga to za sobą konkretne zagadnienia.
Mamy wszyscy jako uczniowie Jezusa Chrystusa być uświęceni w prawdzie, mamy być znakami prawdy. To jest z jednej strony szansa każdego z nas, aby zachować i wyrazić własną tożsamość chrześcijańską, płynnej ponowoczesności, która rezygnuje z prawdy i odpowiedzialności za nią. To bycie znakiem dotyczy także całego Kościoła, który pomimo nacisków medialnych i politycznych, by ulegał jakiemuś ideologizowanemu progresizmowi i presji czasu, chce pozostać wierny prawdzie i swojemu założycielowi, który jest drogą, prawdą i życiem.
Ksiądz biskup Stanislas Lalanne z Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu poruszył kwestię przekazywania prawdy w mediach. Z kolei profesor José Manuel Chion z Hiszpanii ukazał znaczenie przekazu wartości chrześcijańskich w mediach. Natomiast profesor Colin Patterson z Australii mówił o znaczeniu autorytetu władzy wobec antykultury.
Jak zauważyłem, każdy prawdziwy autorytet moralny jest osobowy. Konkretny autorytet osobowy z kolei jest w relacji do innych osób, również objętych tym autorytetem. Natomiast chcę podkreślić to, że najbardziej przenikliwe i najmocniejsze wartości, które krążą w waszym kraju, podobnie jak w moim, pracują nad zniszczeniem każdej formy moralnego autorytetu personalnego.
Wrogiem prawdy jest deprawacja sumienia, podkreślił ksiądz profesor Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Na usługi tych manipulacji wprzężona została część środków masowego przekazu. Mamy do czynienia ze znanym mechanizmem psychologicznym. Polega on na dostosowywaniu przekonań do faktycznego postępowania. Gdy uda się zmienić postępowanie, Gdy uda się sprowadzić człowieka na manowce w jego sposobie życia, postępowania, to wtedy zmienia się sposób myślenia. A przede wszystkim, co jest bardzo ważne, taki człowiek unika duchowego i moralnego dyskomfortu, którym są wyrzuty sumienia.
Kongres organizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Katedrą Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Transmisję z poszczególnych punktów spotkania przeprowadziło Radio Maryja i Telewizja Trwam z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dla Radia Maryja Justyna Kendra.
Sejm uchwalił w piątek ustawę okołobudżetową. Zmiany przygotowane przez resort finansów przewidują m.in., że zamrożony ma być na poziomie z 2014 roku Fundusz Wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych. Ustawa zakłada także zamrożenie maksymalnych wynagrodzeń osób objętych tzw. ustawą kominową. Podczas głosowań opozycja zarzucała koalicji, że jej polityka jest antyjanosikowa i bezduszna. Mówi poseł Elżbieta Rafalska z Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę pamiętać o tym, że w Polsce mamy najniższą w Europie kwotę wolną od podatku i osoby bardzo ubogie, mające niewielkie dochody są obciążane podatkiem. Mamy bardzo wysoki podatek VAT, jeden z najwyższych w Europie, a więc te obciążenia, ten podatek konsumpcyjny jest bardzo wysoki. Dużą sferę ubóstwa przy zamrożonych wynagrodzeniach w sferze budżetowej, obciążenia takie i zamrażanie dalsze, kolejny rok funduszu świadczeń socjalnych, zakładowego funduszu, pokazuje, jak bezduszną politykę społeczną próbuje rząd, który próbuje ubierać się tu w piórka prowadzenia polityki prorodzinnej.
Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem budżetu na przyszły rok, nad którym pracuje Sejm. Zakłada on, że deficyt w 2015 roku nie powinien przekroczyć 46 miliardów 80 milionów złotych. Ministerstwo Finansów założyło, że dochody budżetu państwa wyniosą 297 miliardów 252 miliony 925 tysięcy złotych, a wydatki sięgną kwoty 343 miliardów 332 milionów 925 tysięcy złotych. Przyjęta przez Sejm nowela ustawy o GMO wprowadza możliwość stosowania roślin genetycznie modyfikowanych do produkcji pasz i żywności, alarmują posłowie PiSu. Za zmianą przepisów głosowało 321 posłów, 165 było przeciwnych, 31 wstrzymało się od głosu. W założeniu projekt resortu środowiska ma regulować hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Poseł Jan Szyszko, były wiceminister, powiedział, że nowela znosi nawet kary za ewentualne wysianie nasion genetycznie modyfikowanych.
Ustawa wprowadza możliwość stosowania roślin genetycznie modyfikowanych w ilości wymienionych wszystkich w rejestrze Unii Europejskiej, możliwość używania ich do produkcji pasz i żywności. Równocześnie powoduje to, że za ewentualny wysiew nasion genetycznie modyfikowanych, tych, które są wymienione w rejestrze, nie grozi już kara pozbawienia wolności do lat 12, tylko grozi jedynie ewentualnie likwidacja takiej uprawy powiązana z ewentualnym mandatem.
Poseł Dariusz Bąk zwraca uwagę, że autorzy dokumentu mówią o ochronie środowiska. Tymczasem w nowelizacji nie znalazła się nawet definicja bezpieczeństwa środowiska, o co wnioskowali politycy PiSu.
Idą już na całość PO i PSL i świadomie z premedytacją wprowadzają na terytorium Polski takie zapisy w ustawie, że na terytorium Polski będzie, proszę Państwa, bezkarnie praktycznie można stosować nasiona GMO. Społeczeństwo jest przeciwne, prawie w całości, żeby zaśmiecać Polskę GMO i żeby doprowadzić do zniekształcenia, do uszkodzenia środowiska naturalnego, bo jak raz się wprowadzi GMO do środowiska, to już go się nigdy nie wyprowadzi.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie projektu w całości. Nie uzyskał on większości. Straż Miejska zachowa prawo do kontroli fotoradarowej oraz karania za nieprawidłowe parkowanie. Sejm odrzucił poselski projekt przewidujący odebranie straży takiego prawa. O odrzucenie projektu wnosiły sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Za tym wnioskiem komisji głosowało 222 posłów, przeciw było 74, 127 wstrzymało się od głosu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się jeszcze w zeszłym roku. W styczniu projekt został negatywnie zaopiniowany przez rząd. W międzyczasie Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, z którego wynika, że przenośne fotoradary straży gminnych i miejskich są ustawiane głównie w miejscach mandatonośnych, a nie tam, gdzie często dochodzi do wypadków. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, mówi, że Platforma Obywatelska wbrew tym ustaleniom uchyliła się od dyskusji na ten temat i odrzuciła projekt ustawy w tej sprawie.
Nic bardziej bulwersującego. Wskazywaliśmy na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli w sposób jednoznaczny opowiedziała się za tym, żeby zdjąć ze straży miejskich kompetencje dotyczące nakładania mandatów, które są wynikiem pomiaru tych prędkości przez fotoradary gminne. I tutaj Platforma Obywatelska, pomimo tego, że Najwyższa Izba Kontroli, organ kontrolny państwa, postulował takie działania, uchyliła się od dyskusji na ten temat, utrzymała status quo.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski poinformował wczoraj w Sejmie, że są gminy, które nawet od 20 do 40% przychodów rocznych mają z mandatów nałożonych z fotoradarów. Państwowa Komisja Wyborcza zaleciła, by nie niszczyć dokumentów wyborczych po terminie przewidzianym w przepisach. Dotyczy to również dokumentów z wyborów sporządzonych w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zalecenie Państwowej Komisji Wyborczej związane jest z napływającymi apelami o nieniszczenie kart do głosowania. Do wysyłania takich protestów zachęcał Klub Jagielloński. Marek Steinhoff-Traczewski, koordynator akcji protestwyborczy.pl, mówi, że jest to wielki sukces obywateli, którzy postanowili zareagować na nieprawidłowości.
Jeżeli karty zostaną zachowane, to będzie można poddać je pod koniecznej analizie i na przykład zbadać, jakie powody nieważności oddanych głosów. Jest to taki pierwszy realny sukces na drodze do wyjaśnienia tych wszystkich nieprawidłowości wyborczych, z którymi mieliśmy do czynienia. I też co bym chciał tutaj podkreślić, że nasza petycja, w ciągu 2 dni podpisało się prawie 5000 osób pod nią, była odpowiedzią na trochę bierność partii politycznych, które jakby skupiły się tylko na dyskusjach i debatach w telewizji, natomiast żadnych realnych działań w tej kwestii prawnej nie zostały podjęte.
W ramach akcji protestwyborczy.pl Klub Jagielloński udziela pomocy prawnej przy sporządzaniu protestów z całego kraju. Dotychczas przy pomocy stowarzyszenia powstało około 40 protestów wyborczych. Dotyczą one różnic między liczbą kart do głosowania włożonych, a wyjętych z urn wyborczych, braku weryfikacji osobowej uczestnika głosowania przez członków komisji wyborczych, czy agitacji wyborczej na rzecz konkretnego kandydata. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Komisja Europejska przyjęła w piątek nowy projekt budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok. Przewiduje on płatności na poziomie 141 miliardów 300 milionów euro. Przygotowanie nowego projektu było konieczne z powodu fiaska negocjacji między krajami Unii Europejskiej a Europarlamentem nad pierwszą propozycją Komisji Europejskiej. Zgodnie z piątkową propozycją Komisji Europejskiej zobowiązania budżetu Unii Europejskiej miałyby wynieść 145 miliardów 200 milionów euro. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że wiele wskazuje, iż negocjacje z Parlamentem Europejskim znowu będą trudne, ponieważ propozycja Komisji Europejskiej jest bardzo skromna.
To jest propozycja troszeczkę korzystniejsza od tej, którą nie forsowała Rada, czyli szefowie rządów poszczególnych krajów, państw członkowskich, ponieważ płatności są o 1,3 miliarda większe. No ale w stosunku do tego, co proponował parlament, to są znacznie mniejsze pieniądze. Zdaje się, że negocjacje znowu będą trudne, ponieważ te większe pieniądze na płatności są wynikiem olbrzymich zaległości w płatnościach. Dość powiedzieć, że na koniec tego roku te zaległości wyniosą już około 30 miliardów euro, a więc tyle pieniędzy będzie brakować na zapłacenie zaległych rachunków, które już znajdują się w Komisji Europejskiej.
Pierwsza próba budżetowego porozumienia między krajami Unii Europejskiej a Europarlamentem zakończyła się fiaskiem 17 listopada. Jeśli do końca tego roku kompromisu nie będzie, to od 1 stycznia Unia Europejska będzie działać w oparciu o prowizorium. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.